Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwo mamoną, aby, gdy się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeżeli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż da wam wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto słowo Pańskie. Jezus uczy swoich uczniów mądrości, mądrości na życie i mądrości życia, przez przypowieści, literackie obrazy, podobieństwa do doświadczenia życiowego. Przypowieść o nieuczciwym zarządcy z dzisiejszej Ewangelii jest jedną z klasycznych, znanych przypowieści Jezusa, a mimo to potykamy się o fragment w tej przypowieści, a Pan pochwalił roztropność nieuczciwego zarządcy. Jak to możliwe, że ktoś, kto był tak nieuczciwy, jak główna postać tej przypowieści, jest tu chwalony, a nawet stawiany za wzór? Przy bliższym przyjrzeniu się opowieści Jezusa możemy odkryć, że ten zarządca był oszustem na wielką skalę. Świadczą o tym ogromne kwoty, które zdefraudował. 100 baryłek oliwy to plon 150 drzew oliwnych, a 100 worków pszenicy można uzyskać z 200 hektarów ziemi wówczas. Gdy nieuczciwy zarządca, obawiając się, że zostanie zwolniony za swoje defraudacje do tej pory, mówi, żeby ten, kto był winien 100 beczek oliwy, teraz napisał 50, a ten, kto 100 korców 80, bardzo uszczupla dalej majątek swojego pana na koniec, przy swoim odejściu, przy zwolnieniu. W czasach Jezusa zdefraudowane dobra stanowiły równowartość 1000 srebrnych denarów, czyli więcej niż pełne wynagrodzenie 3 robotników rolnych za cały rok. Jak więc Jezus w tej przypowieści mógł przedstawić działania tej tak bardzo problematycznej postaci, zarządcy, jako pozytywny wzór swoim uczniom, aby odkryć to, czego Jezus przez tę przypowieść naucza? Trzeba pamiętać o jednym. We wszystkich przypowieściach i obrazach, którymi posługuje się Jezus, nauczając mądrości, trzeba odkryć zasadniczą treść, sedno literackich obrazów Jezusa. Inaczej w ogóle ich nie zrozumiemy i przez to nie zrozumiemy tego, co Jezus do nas mówi. Przypowieść o nieuczciwym zarządcy nie jest narracją o przykładach moralnych, czyli dobrym czy złym postępowaniu tego zarządcy. W tej przypowieści chodzi Jezusowi o coś innego, nie o moralność jego działania, nie o moralność przestępczego oszusta, ale jest on w tej przypowieści chwalony przez swojego Pana nie za właściwość swoich czynów czy niewłaściwość, ale za racjonalne działanie. Na koniec, mądrze zaplanowane zabezpieczenie swojej przyszłości. A na czym polegała mądrość tego nieuczciwego zarządcy? W krytycznej dla siebie sytuacji. Nieuczciwy zarządca odkrywa wreszcie, że bezpieczeństwem jego życia nie są dobra materialne. Jak do tej pory działał i myślał, ale ludzie, którym uczynił dobro. Dlaczego nagle jest tak dobry? Słychać to z jego ust. Co pocznę, gdy mój Pan odbierze mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, wiem, co uczynię, żeby ludzie mnie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania, żeby ludzie mnie przyjęli od swoich domów. I to jest kluczowe. Co zrobić, żeby nie być bezdomnym wśród ludzi? Czym jest dom? Według nauczania Boga, w natchnionych tekstach, według nauczania Jezusa. Domem nie są rzeczy, materialne dobra, budynki, pałace, ale domem prawdziwym, gdzie jest się bezpiecznym, domowo, są ludzie. Ludzie, dla których się jest i żyje, i którzy wówczas, przynajmniej niektórzy z nich, będą również i dla nas. I tak człowiek nie jest bezdomny, gdy jest dla i gdy ma ludzi, którzy są dla niego. To odkrył nieuczciwy zarządca. I na tym polega mądrość tej przypowieści. Za to jest chwalony. Tym przykładem Jezus chce skłonić nas do myślenia. Tak zdecydowanie i konsekwentnie, jak ten człowiek nagle troszczy się o swoje bezpieczeństwo życia, w tym przypadku o swoje ziemskie bezpieczeństwo życia, tak zdecydowanie i konsekwentnie powinny dzieci światłości, mówi Jezus, czyli uczniowie Jezusa, dzieci światłości Jego nauczania, Jego Ewangelii, Jego drogi życia, postępować w stosunku do tego, co w ich życiu jest nieprzemijającym dobrem, dobrem Królestwa Nieziemskiego, bo ono przemija, ale dobrem Królestwa Niebieskiego, Bożego. Bezpieczeństwem życia jest więź z osobą, z osobami, a nie z rzeczami. To odkrywa nieuczciwy zarządca nagle, gdy znajduje się w potrzebie. Gdy grozi mu, że pozostanie sam, gdy zostanie pozbawiony tego wszystkiego, na czym dotychczas budował swoje życie. Nie zauważał ludzi wokół siebie, nie żył dla nich, żył dla siebie, gromadził materialne dobra, myślał, że zabezpiecza sobie życie, a tymczasem nawet tego nie zauważał. Stawał się coraz bardziej bezdomny, i zagrożony. A teraz, gdy grozi mu pozbawienie tych bezpieczeństw materialnych i rzeczowych tego świata, odkrywa, że jedynym bezpieczeństwem jego życia nie jest coś, tylko ktoś. Więź z ludźmi. A dla dzieci światłości więź z Bogiem i przez Boga z ludźmi. Gdy Jezus dalej mówi w dzisiejszej Ewangelii, dzieci tego świata są mądrzejsze w postępowaniu z podobnymi sobie niż dzieci światłości, brzmi to jak ubolewanie w jego ustach. Ubolewanie, że dzieci światłości, czyli jego uczniowie, którym Jezus otwiera oczy przez swoje nauczanie, przez swój styl życia, przez to, co widzą i czego doświadczają przy nim i z nim, jednak nie rozpoznają często tego, co nieprzemijające w ich życiu i tego, co przemijające, aby wybrać to, co trwa na zawsze, co jest prawdziwym bezpieczeństwem ich życia. Mają oczy, by widzieć i uszy, by słyszeć i z wiarą w Jezusa, aby rozpoznać przyszły, nieprzemijający świat, który już tu się objawia, w ich życiu, w ich wnętrzu, w ich odczuwaniu i także w ludziach, których widzą, którzy marnują sobie życie, opierając je o przemijający świat, a prędzej czy później będą tego pozbawieni. Nie warto żyć dla czegoś, czego będziemy pozbawieni, bo to nie jest fundamentem na nasze życie. Tego uczy Jezus. Jedynym fundamentem, którego nikt nie może nas pozbawić, jest więź wspólnoty życia z Bogiem, który nas stworzył i który nas ratuje, który chce, abyśmy żyli, i z ludźmi, dla których byliśmy, dla których sprawialiśmy wszystko, co dobre. I mimo, że wielu z nich nie odwdzięcza się nam tym samym, ale każde dobro, które uczyniliśmy drugiemu człowiekowi, jest zapisane u Boga. To nie od tego, komu świadczymy dobro, zależy nasze spełnienie i bezpieczeństwo naszego życia, ale od tego, do którego byliśmy podobni, gdy żyliśmy dla innych i w ten sposób najbardziej żyliśmy dla siebie. Bo będąc podobnymi do Boga, którego imię brzmi jestem, jestem dla, jak go objawił to Mojżeszowi, gdy tak jesteśmy podobni do Boga wśród ludzi, nigdy nie będziemy bezdomni. Możemy być pozbawieni materialnych mieszkań, materialnych oparć, ale to nie stanowi życia nieprzemijającego, bo nieprzemijające życie opiera się o żywą więź, nie z rzeczami, ale z osobami. Przedmiotem tego sprytnego planowania nieuczciwego zarządcy są pieniądze, niesprawiedliwa mamona. W ten sposób chce kupić ludzi, bo każe im obniżyć zobowiązanie wobec tego, kto jest ich panem. Ale istotą nauczania Jezusa przez tę przypowieść jest, że odkrył bezpieczeństwo swojego życia w ludziach, w osobach, a nie w rzeczach. Wreszcie doszedł do tej mądrości i mimo, że do tej pory był nieuczciwy, nagle nauczył się mądrości. I można mieć nadzieję, że to doświadczenie zmieniło go. I pochwała jego Pana, mimo że na koniec znowu zarządził się jego dobrem dla swoich korzyści, jednak potwierdziła to, co powinno być nowym czasem w jego życiu. Nie rzeczy, a ludzie. O losie dzieci światłości, używając języka Jezusa dzisiejszej Ewangelii, o losie naszym, z Bogiem i z ludźmi decydują nie sprawy materialne. Wszyscy mamy jakieś materialne dobra, większe czy mniejsze, musimy używać pieniędzy, brać je do rąk, ale nie wolno nam robić z nich bożka. Nie mogą one zawładnąć naszym życiem, ale powinniśmy używać ziemskich dóbr jako narzędzi, które pomagają nam osiągnąć cel naszego życia, czyli wieczne, nieprzemijające istnienie w Bogu, we wspólnocie życia z Bogiem. A dzieje się tak tylko wówczas, kiedy idziemy ku Bogu, aby być z Nim na zawsze przez ludzi, a nie przez rzeczy. Przypowieść Jezusa ukazuje, jak człowiek ratuje się w obliczu zbliżającej się katastrofy ziemskich rzeczy i wówczas osiąga właściwą ocenę sytuacji. Nareszcie dociera do niego rzeczywistość i już się nie łudzi i nie żyje w złudzeniach, jakby zabezpieczyć mógł swoje życie na tej ziemi do końca przez pieniądze, materialne dobra. Jakby mógł kupić ludzi, może ich zdobyć jedynie, gdy będzie chciał dobra ich życia. Tacy ludzie są najważniejsi w życiu innych ludzi. I tylko tacy ludzie są prawdziwie bezpieczni w swoim życiu, bo opierają się nie na czymś, tylko na kimś, a ostatecznie na Bogu, który zawsze jest. I chcę, abyśmy żyli. Nieracjonalne korzystanie z ziemskich dóbr jest wielką pokusą każdego człowieka w każdej sytuacji życiowej i może prowadzić do zniewolenia. Także utraci się z oczu to, co najważniejsze. Własne zbawienie, a czym ono jest? A jest ono byciem dla ludzi, a przez nich dla Boga. Wtedy nigdy nie stracimy życia na zawsze. Chrześcijanin może właściwie wykorzystać dobra tego świata, bo one są dla ludzi, nie dla nich sam. I nie warto żyć dla czegoś, ale dla kogoś, bo wtedy będziemy żyć na zawsze. Jeśli będziemy żyć tylko dla czegoś i to będzie naczelną wartością, przeminiemy ze swoim życiem tak jak te rzeczy. Jeśli umiemy postawić swoje życiowe powołanie dane nam od Boga ponad wszystko inne, co jest wyposażeniem tego świata, ku chwale Boga i ku dobru ludzi, będziemy spełnieni. Słowo Jezusa w finale dzisiejszej Ewangelii o tym, że nie można służyć dwom panom, podkreśla konieczność podejmowania racjonalnych, konsekwentnych decyzji, a poprzedzone jest to prawdziwym poznaniem świata i jego istoty, i naszego miejsca w tym świecie, i sensu naszego bycia tutaj, w czasie, który nam jest dany, który zresztą jest określony, nie nieskończony, ale w tym określonym czasie przemijającego świata, mamy dojść do nieprzemijającego życia. Musimy decydować każdego dnia i o każdej godzinie. Musimy decydować o tym, czy zaangażujemy się w pełni w kogoś czy w coś. Nie możecie służyć jednocześnie Bogu i mamonie, ostrzega Jezus. Nie można żyć rozdartym między czymś a kimś. To coś, co mamy w życiu, wiele z tego czegoś, jest narzędziem dla kogoś, dla dobra życia ludzi. Życie na tej ziemi w nieustannym odniesieniu do Boga w taki sposób, do Boga, który nas stworzył i który chce, abyśmy żyli na zawsze, jest jedynym racjonalnym i skutecznym sposobem na życie. Mimo wszystko, służyć Bogu, być dla Boga, kochać Go i być dla bliźnich, czyli dla człowieka, który jest tu i teraz przede mną, który jest bliski, to żyć dla samego siebie, dla swojego nieprzemijającego życia. Nawet od dzieci tego świata, jak mówi Jezus, przez tę przypowieść jego uczniowie mogą się nauczyć mądrości, jeśli zrozumieją, na czym polega głupota tych, którzy żyją dla czegoś, głupota dzieci tego świata, które nie rozumieją, że są dziećmi Boga.